Poranek Radia TOK FM.
7:27. W studio dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
W miniony weekend świętowaliśmy 5 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Mówiliśmy głównie o zyskach, głównie o zyskach ekonomicznych, ale też o tym, jaką mamy frajdę z jeżdżenia przez otwarte granice. Mało mówiliśmy o kosztach i o różnych skutkach ubocznych. Jednym z nich, pozytywnym i negatywnym, jest duża fala migracji. Pan zlecił opracowanie specjalnego raportu na temat imigracji tych nowych, wśród obywateli tych nowych państw unijnych. Proszę powiedzieć, po pierwsze, jak duże jest to zjawisko, jak to jest z Polakami, jak to jest z innymi, z obywatelami innych państw?
Więc po pierwsze przygotowaliśmy taki raport, olbrzymi raport, jak pan widział, 800 ileś stron, przygotowany został przez profesora Joe Corbicholl z Wielkiej Brytanii, z grupą korespondentów w szeregu krajach i skoncentrował się na migracji zarobkowej, ale nie tylko Polaków, ale 8 krajów, które przystąpiły 1 maja 2004 roku. Ten raport został wszędzie rozesłany do wszystkich świętych w Unii Europejskiej. I pokazuje sytuację. Jak duży jest to problem? No, pod koniec 2008 roku, czyli niedawno, obliczaliśmy, że poza granicami Polski przebywa 2,5 miliona obywateli. Głównie w krajach Unii Europejskiej.
Ale nie wszyscy z tych 2,5 miliona to są ludzie, którzy wyjechali po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Oczywiście. I nie wszyscy zostają tam na stale. Tak. Stałe. Obraz emigracji współczesnej, tej zarobkowej, jest zupełnie inny niż na przykład XIX-wiecznej, kiedy likwidowano domostwa i wjeżdżano w nieznane, aby nigdy więcej nie wrócić.
I pewnie teraz, też inny niż w latach 80.
Inny niż w latach 80. Podobnie. Teraz jest to migracja powrotna w jedną i w drugą stronę. Ona rodzi bardzo pozytywne zjawiska w skali globalnej, także między krajem wysyłającym i przyjmującym, bo tak dzielimy te kraje, a niektóre, tak jak na przykład Polska, są krajami wysyłającymi i przyjmującymi jednocześnie.
A proszę powiedzieć, czy tak duża ilość Polaków wyjeżdżających to jest ewenement, czy tak samo dużo, procentowo oczywiście, proporcjonalnie wyjeżdża Czechów, Słowaków,
mniej, ale na przykład, ale problem jest nie równie porównywalny. Jeśli pan weźmie Litwę, gdzie ludności jest około 3 milionów, to według danych, które ja wtedy kontrolowałem, było około 300 tysięcy Litwinów, a teraz więcej wyjechało.
Czyli ponad 10%.
Problem jest większy wówczas w tamtym kraju. Ten problem, jak powiedziałem, rodzi określone zyski po stronie kraju przyjmującego, otrzymuje siłą, konkurencyjną siłę roboczą. Niestety jest to zawsze w naszym przypadku siła nisko i średnio wykwalifikowana. Zresztą takiej potrzebują te kraje wysoko rozwinięte. A dochód narodowy tych krajów rośnie. Miejsca pracy się...
Ale u nas też zmniejsza się przez to bezrobocie.
U nas zmniejsza się bezrobocie i mało kto wie, ale przychody z tego powodu, czyli transfery gotówkowe, jak ja kiedyś to kontrolowałem, to wynosiły mniej więcej porównywalne z dotacjami Unii Europejskiej. To są miliardy.
Mówimy
miliardy
o tych pieniądzach, które ci Polacy pracujący tam przesyłają
za
na swoje konta
banku, czy albo swoich przywożą także w
ja chciałbym, żebyśmy jeszcze uporządkowali jedną rzecz. Jacy ludzie teraz wjeżdżają? Bo kiedyś mówiło się, że zwłaszcza na początku lat 90. wjeżdżali wyłącznie ci ludzie nie mający pracy. Teraz jest taki wizerunek tych polskich imigrantów w Londynie, że to młodzi ludzie, studenci, nieźle wykształceni. Jak to wynika z państwa badań?
To różnie wygląda. Przede wszystkim wyjeżdżają, jak powiedziałem, osoby nisko i średnio wykwalifikowane. To nie znaczy, że nie pojawiają się grupy osób, które są wyżej czy wysoko wykwalifikowane i są w stanie być zatrudnione w City of London na przykład. Ale ciągle to jest margines. Natomiast jest to, no, ja powiem rzecz bardziej realistyczną, może gorzką, od połowy XIX wieku Polska i inne kraje tego regionu były dostarczycielami taniej siły roboczej na zachód. No,
I tak jest i, tak i jest, teraz.
I tak jest w dalszym ciągu.
Jakie warunki pracy mają ci Polacy, którzy tam wjeżdżają? Jak oni są traktowani? Czy są tak samo traktowani jak Hiszpanie, Niemcy, Francuzi? Czy gorzej? Czy tak samo jak inni imigranci? Czy gorzej niż inni?
Lepiej i gorzej. Aha. To znaczy, ponieważ oni należą do tej, my należymy do tej samej kultury europejskiej, nie wyróżniamy się wyglądem, w związku z tym po problemach, które Brytyjczycy czy Irlandczycy mają z muzułmanami, z Hindusami, z Pakistańczykami, Polacy od początku byli lepiej przyjmowani. Po drugie, Polacy, jak powiedziałem...
A czy byli lepiej opłacani?
Nie. No jeśli chodzi o grupę opłacania, Polacy mieszczą się w dolnych poziomach tabeli.
I to jest tak samo, że za tą samą pracę na tym samym zmywaku Polakowi płaci się mniej niż Anglikowi czy komuś innemu.
I właśnie do tego teraz przechodzimy. Mówiliśmy o korzyściach. Korzyściach dla kraju przyjmującego, korzyściach dla kraju wysyłającego, który likwiduje przynajmniej na jakiś czas bezrobocie, otrzymuje transfer gotówki, ale przejdźmy do kosztów. Tak. Te koszty są czasami olbrzymie. Mianowicie jest to często marginalizacja, eurosieroctwo, pogorszenie stanu zdrowia, eksploatacja, wyzysk przez nieuczciwego pracodawcę, a często także później bezrobocie czy bezdomność.
Po powrocie do kraju czy tam na miejscu?
I tam, i po powrocie.
A jak jest z tym wyzyskiem? Czy on jest rzeczywiście, czy on jest większy niż średnia wyzysku u nas i w Europie? Czy oni się spotykają jakby z trudniejszą sytuacją niż przeciętny pracownik w Polsce?
Mają,
który też bywa wyzyskiwany, używając
tak,
tego
ale
języka.
W naszym kraju ma różnego rodzaju instrumenty, jest w swoim kraju, lepiej się w nim orientuje. Jeśli wyjeżdża za granicę, nie znając stosunków, nie znając języka i nie mając kontaktów, łatwiej pada ofiarą eksploatacji. Tu były te obozy słynne we Włoszech, w Hiszpanii, ale także gdzieś w Szkocji. I co tym bardziej przykre jest, że często brali w tym wyzysku udział pośrednicy polscy. Oni niedawno zostali skazani we Włoszech. To głównie grupa była Polaków nadużywających sytuacji.
A czy to jest związane to zjawisko bezpośrednio z otwarciem granic i ze zwiększonymi wyjazdami z Polski? Czy to nie jest tak, że we Włoszech takie rzeczy po prostu się zdarzały od dawna?
Trudno mi powiedzieć, ale jeżeli przejdziemy na Anglię, która jest krajem szalenie cywilizowanym i ma rozwiniętą sieć różnego rodzaju instrumentów i instytucji mających pomóc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji, byle tylko on umiał z nich korzystać, to tam też jest bardzo znaczący margines eksploatacji przez nieuczciwych pośredników, przez zaniżanie płacy, jak już powiedziałem, przez nieegzekwowanie, nierealizowanie zobowiązań finansowych, przez bardzo ciężkie warunki zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy sobie inaczej. 80% Polaków odnosi sukces, mają szalenie dobrą opinię, czy to w Irlandii, czy to w Anglii, znacznie lepszą niż inne narodowości. Nawet niektórzy w Irlandii, jak byłem, mówią, podajmy ją się za Polaków, już nie powiem kto, bo łatwiej wtedy otrzymują pracę. Mhm. Jeśli ktoś dzwoni do jakiejś firmy budowlanej, czy stolarskiej, czy innej, to pyta się o pracowników polskich po to, żeby ich właśnie mu przysłano.
Ale też dlatego, że im może mniej zapłacić niż miejscowym.
No tak, oczywiście, dlatego, że tak, do pewnego stopnia jest to uzasadnione, no musimy być konkurencyjni, ale istnieje bardzo szeroki margines eksploatacji. Tutaj organy państwa, włączając w to Rzecznika Praw Obywatelskich, powinny starać się temu zapobiegać.
Właśnie, jakie narzędzia obrony mają Polacy pracujący za granicą? Jakie zabezpieczenia socjalne, do czego, gdzie mogą się odwołać i czy z tego korzystają?
No po pierwsze mają instrumenty takie obrony jak konsulaty polskie. W okresie tej ekspansji migracyjnej polskie konsulaty zostały pomnożony, prawda, i rozszerzono ich skład. W dalszym ciągu sądzę, jest to niewystarczające. Weźmy sytuację w Londynie, kiedy konsulat jest jak wyspą zalewaną morzem interesantów, która się nie jest w stanie obronić. Raczej się broni niż pomaga.
Jest tam zbyt mało. Zbyt mało oczywiście. Naszych pracowników pomagających.
W stosunku do tej ilości migrantów, którzy nagle znaleźli się, no nagle, po otwarciu granic znaleźli się tam. To samo jest w innych krajach. Ja proponowałem, żeby powołać specjalne stanowiska do spraw pracy, żeby to byli albo łącznicy przy ministerstwach pracy danego kraju, aby oni kontrolowali sytuację, a stanęło na konsulach do spraw pracy, ale niestety, jak to zwykle u nas, nie zostało to zrealizowane. Proponowałem także, aby przy misjach katolickich polskich powstały specjalne centra pomocy społeczno-prawnej dla Polaków. Powstało takie centrum w Dublinie, które w zeszłym roku otwierałem z innymi osobami, ale jest zagrożone brakiem funduszy. Fundusze idą ze wspólnoty polskiej, z Senatu poprzez wspólnotę polską. Tego rodzaju centra, no, rektor misji katolickiej Szwajcarii zwracał się do mnie o to, aby powstało. Miało powstać we Włoszech i jeszcze w innych krajach. Tam, gdzie są odpowiednie duże skupiska Polonii, migrantów ekonomicznych.
Proszę powiedzieć, to opracowanie jest bardzo sążniste i niezwykle szczegółowe. Czy nasze władze, jedne czy drugie, znaczy obecnie jedne, zainteresowały się tym? Czy spotka się pan z zainteresowaniem i czy wnioski płynące z tego dokumentu są, ktokolwiek wyciąga w praktyce? Nie. Poza tym, że autor z tego, co gdzieś przeczytałem, został oznaczony stosownym morderem.
Pan prezydent, ponieważ autor wykonywał tą pracę przez półtora miesiąca z grupą korespondentów całkowicie honorowo, i autor jest, poza tym, że jest bardzo wybitnym specjalistą prawa pracy w skali europejskiej, jest konsulem honorowym w Hall. Autor został udekorowany przez pana prezydenta komandorium Orderu Zasługi.
To piękne, ale czy jakieś realne działania zostały podjęte w wyniku?
Nie zauważyłem.
No właśnie. No to niech będzie to puentą naszej rozmowy. Jest 7:40. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim gościem.